Najpierw chciałbym powitać Błażeja. Kiedy 25 lat temu przyjechałem pierwszy raz, w lutym, do Lubinia na pierwszą sesję medytacyjną, Błażej już tu był. Bardzo wiele mu zawdzięczam za wiele lat naszej wspólnej historii i za to, że też Błażej razem z ojcem Janem Berezą, którego piątą rocznicę śmierci wspominamy, no, rozkręcał Lubin. Także Błażej, bardzo serdecznie Ci dziękuję, że jesteś z nami. Właściwie dla tych dwóch podwójnych rocznic, że możemy razem tutaj usiąść. Dziękuję. Bardzo dziękuję Ci.
A ja się cieszę, że te płytki od ksylofonu do dzisiaj istnieją, zostały po mnie.
Tak, to są te.
Ja przyniosłem. Pracowałem też kiedyś jako muzyk.
Także wielkie, wielkie dzięki.
I tak patrzę, że jeszcze do dzisiaj są, niż coś po mnie zostało.
Zostało tu znacznie więcej rzeczy niematerialnych. Temat konferencji kontrowersyjny, może trochę wstydliwy. Może temat, który trochę jest ze świadomości gdzieś naszej wypierany, kiedy mówimy o wielkiej duchowości i o medytacji. A inspiracją do tego tematu była rozmowa z moim znajomym, z którym rozmawiałem przez telefon i w takim trochę protekcjonalnym tonie powiedział do mnie: ludzie muszą zasuwać, dokładniej powiedział jeszcze dosadniej, zarabiać pieniądze. Co ta medytacja ma z tym wspólnego? Oczywiście porozmawialiśmy trochę, ale potem pomyślałem, że to jest dobrze postawione pytanie. Co ta medytacja ma wspólnego z finansami, z troską o dobra materialne, o majątek? Ma coś wspólnego, czy nic nie ma? Pytanie. Ma?
Pieniądze same przychodzą.
Jak się medytuje, to pieniądze same przychodzą. Znakomity sposób.
To siedzę i nie widzę.
Błażej siedzi i nie widzi. No ma coś wspólnego, ma. Jeżeli medytacja, duchowość obejmuje cały aspekt naszego życia, to ma wiele wspólnego z zarabianiem pieniędzy, z zarządzaniem tymi pieniędzmi, z wydawaniem tych pieniędzy. I warto sobie to uświadomić i też jasno powiedzieć w swoim życiu. Odwołam się do naszych ojców pustyni. Można tutaj znaleźć bardzo wzniosłe, budujące opowieści. Sam nie spodziewałem się wiele lat temu, że też taka się znajdzie. Mianowicie chodzi tutaj o opowieść o Abba Gelazym. Abba Gelazy był na początku mnichem, pustelnikiem, który za punkt honoru sobie postawił, żeby żyć w dosyć skrajnym ubóstwie. Miał też swojego przyjaciela, starca, który mieszkał nieopodal. Ale w pewnym momencie Gelazy poczuł jakby wezwanie do tego, żeby założyć klasztor. No i z tej okazji podarowano mu mnóstwo ziemi. Musiał kupić różnego rodzaju juczne zwierzęta, woły, sprzęt materialny. No musiał normalnie zorganizować klasztor w wymiarze materialnym, zabezpieczyć go też jakoś finansowo. No i jego przyjaciel, starzec, przyszedł do niego, jak w tym apoftegmacie czytamy, powodowany prawdziwą miłością i powiedział mu: boję się, Abba Gelazy, żeby twój duch nie związał się z całym tym majątkiem i z tymi polami. Gelazy zaś na to odpowiedział: bardziej twój duch jest związany z szydłem, którym pracujesz, niż duch Gelazego z majątkiem. No, według mnie to mocne słowa są, ponieważ one kruszą taki zastany obraz, który gdzieś w naszej świadomości może być umiejscowiony, że jeżeli ktoś ma więcej majątku, to znaczy, że jest od tego majątku bardziej uzależniony, bardziej do niego jest przywiązany. Z Gelazy mówi inaczej. Możesz posiadać sporo majątku, a twoje serce, twój duch może być wobec tego majątku wolny. Można powiedzieć w ten sposób, że Gelazy jest w stanie pójść w każdym kierunku, natomiast jego przyjaciel, starzec, tylko w jednym. W tym, który gdzieś tam wiele lat wcześniej uznał za swój i jest w tym momencie, w którym się odnalazł, gdzieś jakoś obudowany i nie jest w stanie zrobić ruchu. Gehazi też był w tym miejscu, ale poczuł wezwanie, że musi wyjść z tego miejsca, musi narazić się na kontakt z dobrami materialnymi, musi sobie z tymi dobrami materialnymi jakoś poradzić. Być może starzec ma problem z majątkiem, być może chowa się w tej swojej biedzie, żeby nic innego nie zrobić. Być może nie odpowiada na wezwanie Boga. Oczywiście nie znamy tutaj odpowiedzi. Być może jest manichejczykiem. Wśród wielu ojców pustyni była taka tendencja, żeby negować materię, negować ciało. Tylko duch się liczy. No, materia to coś złego. Gehazi pokazuje coś innego. Być może starzec sobie utożsamił biedę, że bieda to jest taki synonim zbawienia. Albo bieda jest synonimem wielkiej duchowości. Przez ubóstwo, do którego zachęcał Pan Jezus, jest ubóstwem ducha, jest ubóstwem serca, umysłu. Kiedy się czyta, wiecie, mistyków, ludzi wielkiego ducha, Eckharta, Taulera, świętego Jana od Krzyża, Teresę Wielką, jest zadziwiającą rzeczą, że oni mówią podobnym głosem. To znaczy, oni wskazują zawsze na to, żeby mieć wolnego ducha. Ktoś może pomyśleć, że ci ludzie gdzieś funkcjonowali na jakichś chmurach i nie mieli kontaktu z dobrami materialnymi. Podczas gdy się czyta ich życiorysy, to byli ludzie, którzy byli zarządcami klasztorów, zarządcami prowincji, reformatorami klasztorów. Musieli sobie radzić, musieli umieć sobie z tą materią, z dobrami materialnymi też poradzić. Ta opowieść o Abba Gehazim pokazuje dwie wartości, dwie zasadnicze wartości, w których my też możemy się odnaleźć. Mówię to na bardzo dużym poziomie ogólności, ale myślę, że one są fundamentalne. Pierwsza jest wypowiedziana wprost, zarówno przez Gehazego, jak i przez jego przyjaciela, starca. To chodzi o wolność od przywiązań. Gehazi ma tę wolność, bo zarówno doświadczył biedy, jak i teraz jest w kontakcie z majątkiem, podczas gdy starzec, no niestety, ale bardziej ukochał tę biedę. I też miejmy świadomość i odwagę powiedzieć coś może zaskakującego, bo częściej jesteśmy w życiu... częściej jesteśmy w stanie powiedzieć, że ktoś jest przywiązany do bogactwa, podczas gdy też można być przywiązanym do biedy w swoim życiu. To trzeba wyraźnie powiedzieć, ponieważ to może być coś, co ogranicza ciebie. To znaczy, Pan Bóg woła do ciebie, oczekuje od ciebie, że coś zmienisz, także w wymiarze materialnym. A ty jednak ukochałeś ten stan, w którym jesteś i nie jesteś w stanie z niego wyjść. To jest sytuacja tego starca. Gehazi się odważył, wyszedł. Trochę jak Abraham, nie wiedząc, dokąd pójdzie, ale wyszedł. Wyszedł z czegoś, co znał. A druga rzecz to miłość. Ta wartość jest tutaj nie wprost powiedziana, ale Gehazi zakłada klasztor nie dlatego, że ma taką fantazję, tylko dlatego, że odczuwa głębokie wezwanie od Boga, żeby pójść za tym wezwaniem i to wezwanie przekuć w konkretny czyn. Więc jest to akt miłości do Boga, jest to też akt miłości do ludzi. W tym sensie można powiedzieć, że nie wiem, weźmy sobie pieniądz. Jeżeli on ma swój awers, jest tam napisana cyfra, to jego rewers dla chrześcijanina, dla człowieka, który jest zakorzeniony w relacji do Boga, to na rewersie jest napisane służba. Zawsze służba. Gehazi zakłada klasztor, by służyć. My zarabiamy pieniądze, zarządzamy nimi, inwestujemy, wydajemy. Obyśmy mieli taką perspektywę, że to jest służba, że to jest też wyraz naszej miłości. I być może trzeba sobie to na nowo ustawić wszystko w życiu. Zupełnie zmienić niż to jest do tej pory i nadać temu określoną hierarchię, określone znaczenia. Ale dobrze, żeby tak było. Żebyśmy mieli poczucie tego, że my jesteśmy zarządcami dóbr materialnych, tak jak Gehazi był zarządcą dóbr materialnych. My się też musimy konfrontować z przywiązaniami. Nie tylko w wymiarze materialnym, bo mamy przywiązania do ludzi, do miejsc, do sytuacji, do doświadczeń, do przyjemności, do różnego rodzaju struktur myślowo-emocjonalnych, które nas trzymają też w kleszczach. I też musimy troszczyć się o to doświadczenie miłości i właściwie integralnie naszą całą sferę materialną naszych trosk jakby przesycać doświadczeniem miłości. Jak to się ma do naszej praktyki? Bo to jest esencja tego pytania. Jak to się ma do naszej praktyki? My kiedy siedzimy na poduszkach tutaj, mamy swoje słowo modlitwy albo mamy swoje doświadczenie tej miłującej obecności, to słowo modlitwy jest jak maczeta. Przychodzą myśli, przychodzi całe pnącze różnych no właśnie myśli, emocji, wyobrażeń, oczekiwań. Słowo modlitwy jest jak miecz, który to tnie. Chwila po chwili. Potem jest tego mniej, jest coraz więcej przestrzeni. Ale to jest konkretna praca nad tym, żeby zakorzeniać siebie w wolności. Tej, o której tutaj ci mnisi mówią. Bo musisz mieć jakieś doświadczenie w swoim życiu, jakąś praktykę, która będzie to w sposób namacalny realizować. Bo bez tego trudno w ogóle do tego jakoś podejść, trudno to jakoś, jak to się mówi, ugryźć. Więc praktyka, którą my tutaj robimy, to jest praktyka wolności. Ona w gruncie rzeczy przecina te struktury, które nas trzymają. W bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. To jest jedno doświadczenie. A drugie doświadczenie to jest doświadczenie związane z miłością, bo słowo modlitwy, formuła nasza modlitwy, ona nas kierunkuje do Boga. I tak naprawdę jest jak taka iskierka, która ma rozpalać w nas doświadczenie miłości, miłującej obecności, które możemy potem przenosić w życie. Te dwie rzeczywistości. Wolność dla miłości. Wolność dla służby. My się tego uczymy podczas siedzącej medytacji. Przynajmniej jesteśmy do tego zaproszeni. Nasza praktyka też ma dwa etapy w związku z tym. Jest etap łatwy i etap trudny. To, co tutaj robimy, to jest etap łatwy. Może się to oczywiście wydawać komuś dziwne, no bo kiedy siedzi tutaj wiele godzin w medytacji, bolą go nogi, jest mu jakoś tam niewygodnie, a ja mówię, że to jest łatwy etap. Tak, bo to jest łatwy etap. To jest łatwy etap. On jest potrzebny, żeby realizować te dwie zasadnicze rzeczy. Wolność i wolność serca, umysłu dla Boga, dla miłości Boga, żeby to potem przenosić. Ale jest drugi etap tej praktyki. No, trudniejszy znacznie. To jest etap, w którym życie mówi, sprawdzam Panią, sprawdzam Pana. No i wtedy każdy się gdzieś z tym konfrontuje, jak to działa w życiu. I bardzo dobrze, że życie mówi, sprawdzam, ponieważ my w ten sposób możemy tę naszą praktykę medytacyjną urealnić. Nie tworzymy sobie żadnej fantazji, jakiegoś zamku na piasku duchowego, że nam się wydaje, że może nie wiadomo, kim jesteśmy, tylko życie to bardzo szybko potrafi zweryfikować. To, cośmy tutaj wysiedzieli, w cudzysłowie. Ale z drugiej strony, gdyby nie było tej praktyki, to ta walka z przywiązaniami, ta troska o to, żeby w nas ta miłość wzrastała, no nie miałoby to jakby siły duchowej. To mogłoby być płytkie po prostu. To mogłoby być płytkie, więc te obie rzeczywistości są niezwykle ważne. Wiele lat temu czytałem o pewnym franciszkaninie, kapucynie, który zrobił na mnie miłe wrażenie, ponieważ stwierdziłem, że to jest trochę swój chłop. Swój chłop w sensie modlitwy monologicznej. Nie wiedziałem, że franciszkanie też mogą mieć kogoś takiego. Święty Felix Cantalice. Święty Felix Cantalice. Ktoś słyszał o nim? To był człowiek, który żył w XVI wieku w Rzymie. Miał swój Boży interes. Tak sobie go nazwałem kiedyś. Miał swój Boży interes, mianowicie przez kilkadziesiąt lat chodził po ulicach Rzymu i kwestował. Był kwestarzem. Zbierał jałmużnę. Pieniądze, dobra materialne. No po to, żeby utrzymać siebie, utrzymać klasztor. Miał też pozwolenie od swoich przełożonych, żeby część tego dać biednym czy chorym. A przy tym też ewangelizował. Ale ta jego jałmużna, to jego kwestowanie było autentyczną praktyką duchową. Nie tylko chodziło o to, że on chodząc po ulicach na przykład próbował modlić się na różańcu, choć skarżył się, że mu to za bardzo nie idzie. Bardziej mnie ujął tym, że kochał modlitwę jednego słowa, to znaczy on powtarzał co jakiś czas Jezus. Jezus. Jak to przeczytałem, to mówię, no to właśnie swój chłop, to on, tutaj od nas trochę. Ale było coś jeszcze ważniejszego, mianowicie kiedy on pukał do drzwi i otrzymywał jakieś dobra, mówił Deo gratias. Jak pukał do drzwi i nie otrzymywał, to też mówił Deo gratias. W ten sposób budował to wewnętrzne swoje serce, wewnętrzny umysł. Gotowy na przyjęcie w każdych warunkach. W każdych warunkach gotowy na przyjęcie tego, co się wydarza. Zarówno kiedy otrzymywał jakieś środki materialne, było Deo gratias, jak i ich nie otrzymywał, też było Deo gratias. Z czasem zresztą taki przydomek do niego został dany jako brat Deo gratias. Brat Deo gratias. Dlaczego też o nim mówię? Ponieważ myślę, że my możemy się w nim też trochę przejrzeć, w tym człowieku. Mianowicie, to nie było tak, że praktykując swoją wolność za pomocą tego Deo gratias, pewnej wewnętrznej wolności wobec tego, czy jego działalność akwizycyjna, Boża działalność akwizycyjna przyniesie mu środki, czy nie, niezależnie od tego, budowania tej wewnętrznej wolności. On się w niej nie zatrzymał. On podejmował konkretny wysiłek. Jeśli ktoś mu nie odmówił, to ten Boży akwizytor nie mówił, no to już dziękuję bardzo. On robił swoją pracę przez kilkadziesiąt lat. Przez kilkadziesiąt lat. Czy miał też zdolność do tego, że mimo odmowy, mimo braku sukcesu, szedł dalej. Jest, nie wiem, kto tam z dawnych czasów pamięta, była taka figurka, nie wiem jak to powiedzieć, lalka, Wańka Wstańka. Było coś takiego, że jeżeli się przesunęło, przyłożyło na przykład do ziemi, to ta Wańka Wstańka wracała zaraz do poziomu. Obojętnie, co byście z tą Wańką Wstańką nie zrobili, ona wracała do poziomu. To jest to, że potrzebujemy takiego doświadczenia, takiego ciążenia, które jest jak ta Wańka Wstańka, że obojętnie co się w twoim życiu wydarzy, wracasz do pewnego pionu. W przypadku świętego Feliksa to było Deo gratias. To w gruncie rzeczy jest modlitwa monologiczna, tylko wypowiadana w różnych trudnych, albo mniej trudnych, albo sukcesem okolicznościach. To była jego Wańka Wstańka, która jednocześnie była jego źródłem wolności. Cokolwiek się wydarza, okej, Deo gratias. A jednocześnie wymaganie od siebie konkretnego działania, które w jego przypadku polegało na tym, żeby zdobyć środki materialne, żeby klasztor utrzymać czy pomóc innym. I to jest sytuacja, w której my się, jak powiedziałem, możemy odnaleźć. Bo z jednej strony jesteśmy zaproszeni do tego, żeby pielęgnować, jak Gelazy, jak wielu innych, wolność wobec środków materialnych, finansów, naszych zarobków, majątku, bogactwa, cokolwiek tam kto posiada. Uczymy się tej wolności, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tę wolność mieć, a z drugiej strony jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tym bardzo dobrze zarządzać, żeby to służyło nam, innym, większym dziełom, czemuś, co jest o wiele bardziej wartościowe. Te dwie więc rzeczywistości, wolność i służba. Lubin, wiecie, jest... ma wiele takich wartościowych tutaj jakości. A jedną z takich jakości jest to, że my mamy praktykę pracy. I ta praktyka pracy, ja śmiem twierdzić, że wśród wielu rekolekcji, spotkań duchowych w Kościele, to Lubin jest tutaj też wyjątkiem, że praktyka pracy jest uczyniona praktyka duchowa. Jest to forma medytacji, zaproszenia do modlitwy. I my możemy tu pracować w pewnym bardzo ważnym stanie ducha, Mamy naszą pracę wewnętrzną, gdzie przenosimy to doświadczenie z medytacji siedzącej w doświadczenie pracy. Nie lgniemy do tej pracy. Jeszcze nie spotkałem tutaj nikogo, kto by powiedział, że on tutaj chce zostać w tym klasztorze i wykonywać pracę na przykład, nie wiem, w kuchni, w ogrodzie, czy w klasztorze w zakrystii u brata Pawła. No jeszcze nie spotkałem, jak tu żyje. Podchodzimy do tej pracy, nikt nas nie ocenia, nikt za nami nie chodzi, nikt ci za nią nie podziękuje, też jak Arek powiedział, nikt cię za nią nie wynagrodzi. Nagrodą jest tylko to, że zrobiłeś tę pracę, pielęgnując z jednej strony pewną wolność. Nie musiałeś nawet się o nią starać, bo tego przywiązania do tej pracy raczej no tutaj trudno, żeby ono się zrodziło, ale możesz pielęgnować wtedy to doświadczenie miłości. My nie robimy tej praktyki tylko dla tej pracy tutaj. My niczego nie robimy tutaj, żeby się to wszystko zakończyło. Jest ten drugi etap, ważniejszy i trudniejszy, żeby te doświadczenia przenieść. I tym doświadczeniem, które musimy też przenieść, to jest to doświadczenie z pracy. Wnieść tam, gdzie mamy plany, oceny, napięcia, trudności, wyniki, wyzwania. Wnieść tam trochę więcej tego doświadczenia miłości i służby, żeby nadać temu też głębszy sens dla nas i być może czasem dla innych. Każdy z nas funkcjonuje w jakichś rzeczywistościach związanych, przypuszczam, z zarabianiem pieniędzy czy z zarządzaniem tymi pieniędzmi. I to są konkretne wyzwania, które trzeba podjąć. Tak jak powiedziałem, być może trzeba coś w ogóle zrewoltować w swoim życiu i kompletnie zmienić tutaj to, w czym jesteś. Podjąć nowe wyzwania, zmienić pracę, bo ci już doskwiera ten brak tego, co, w czym jesteś do tej pory. Albo masz jakieś w sercu pragnienie, żeby to zrealizować i za tym nie idziesz. Także w wymiarze finansowym. A motywów, dla których my możemy to zrobić, jest bardzo dużo. Ty jako Boży zarządca, bo każdy z nas jest wezwany do tego, żeby być Bożym zarządcą, żeby służyć tym majątkiem, bo to inaczej nie przyniesie nam radości. Posiadanie dóbr materialnych czy zarabianie pieniędzy dla samego posiadania to jest absurd, to jest zatruwanie siebie. Ale jak nadasz temu głęboką służbę, że prowadzisz biznes, zarabiasz pieniądze, realizujesz jakieś projekty, żeby służyć, że jesteś Bożym zarządcą, a jesteś tylko jego przedłużeniem tego jakby daru stworzenia przez Pana Boga, to wtedy nadasz temu sens. Pomożesz innym ludziom. A motywów, jak powiedziałem, jest wiele. Oczywiście taki prosty motyw, każdy z nas musi się utrzymać. Ale też to nie wszystko. Możemy dzięki tym pieniądzom pomóc innym. Możemy wesprzeć wartościowe dzieła. Możemy w sensie takim przyjemnościowym też z tego skorzystać. Wiele tutaj jest motywów. Ale te dwie rzeczywistości, wolność i duch miłości w wymiarze służby, one są bardzo ważne i właściwie do tego zapraszam Was, żebyśmy w tej praktyce widzieli to i potrafili to potem przenieść w nasze doświadczenia, gdzie musimy zarządzać i zmagać się z dobrami materialnymi. Zresztą jesteśmy w pięknym klasztorze, który jakby nie było, no materialnie jest niczego sobie. Więc jest z czego czerpać też natchnienie. Także zapraszam do tego, żeby w to wejść i jak mówię, no być może trzeba coś tutaj pozmieniać, ale to wyrasta z naszej praktyki medytacyjnej. Wysiłek, pokonanie ograniczeń, lenistwa, strachu, żeby wyjść jak Abraham, jak Gelazy. Może porozmawiamy.
Ubogim
w duchu.
Ale jednak zwrócił się do bogatego młodzieńca, żeby sprzedał wszystko i ten miał już kłopot.
Otrzymał to.
Okazało to, że...
Proszę?
Bo ten młodzieniec trzymał to. Nie puszczał ogień.
Już powiem. Jest jest taka bardzo wartościowa książeczka, którą warto przeczytać. Bo chrześcijanie oczywiście mieli z tymi słowami od dawna problem. Książeczka świętego Klemensa Aleksandryjskiego, która się nazywa Który człowiek może być zbawiony? Święty Klemens w Aleksandrii mieszka. To jest coś takiego, jakby dzisiaj powiedzieć, że ktoś mieszka w Nowym Jorku. Tam są chrześcijanie, którzy prowadzą interesy, robią biznesy, zarabiają, bogacą się. Muszą się w tej rzeczywistości finansowej też odnaleźć. I święty Klemens wyraźnie widzi, że po pierwsze, słowa Pana Jezusa do bogatego młodzieńca są skierowane do niektórych tylko ludzi. Po pierwsze, nie do wszystkich. Tradycja kościoła zawsze widziała w tym młodzieńcu kogoś, kto został wezwany do tego, żeby wstąpić na przykład do klasztoru. Na drogę wejścia w szczególną relację do Pana Boga. Także w wymiarze materialnym. Ale jest jeszcze drugie rozumienie tego słowa. Mianowicie to jest czas, kiedy powszechnie i także wtedy, za czasów Pana Jezusa, jest tendencja do tego, że być może niedługo będzie koniec świata. Taka apokaliptyczna. Że czas jest bliski. I nie czas na to, żeby trzymać się majątku. Ale to jest, powiedzmy, rzecz taka trochę teologiczna. Ona tutaj nie jest najbardziej istotna. Najbardziej istotną rzeczą jest to, co powiedział też święty Klemens Aleksandryjski. I co Błażej też na to zwrócił uwagę. Że on trzymał się tego w wymiarze serca, ducha. Klemens zresztą bardzo realistycznie do tego podchodzi, bo mówi coś takiego. Cóż by było, gdybyśmy wszyscy sprzedali nasze dobra materialne, to co by wtedy było, gdybyśmy sprzedali? Kto by je kupił?
To ten, co by kupił, by miał problem.
Tak, albo gdybyśmy rozdali ten majątek na przykład temu biednemu, to byśmy go wprowadzili w stan wielkiego nieszczęścia, czyż nie? No bo jeżeli materia jest zła, no to jeżeli ją podarujemy komuś innemu, no to fundujemy mu nieszczęście. Więc tradycja Kościoła tak to rozumie, to znaczy dokładnie w wymiarze duchowym, to jest jedno rozumienie, a drugie, że są to słowa zaproszenia do szczególnego pójścia za Panem Jezusem. Że ktoś rzeczywiście sprzedaje swój majątek, wstępuje do klasztoru, idzie na pustynię. I tak zresztą rozumieli to właśnie ojcowie pustyni. Wielu z nich to właśnie w ten sposób zrobiło. Święty Antoni jako patriarcha pustelników, to on dokładnie tak zrobił. Sprzedał i wszystko, co miał. Zabezpieczył swoją siostrę. Uwaga, zabezpieczył swoją siostrę i poszedł na pustynię.
To jest dla bardziej przywiązanych może.
Tak, no w pewnym sensie tak, oczywiście. Poza tym no, trzeba też na to spojrzeć w całości doświadczenia Pana Jezusa. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus... zadam Wam pytanie. Kogo wiarę Pan Jezus pochwalił, kiedy czytamy Nowy Testament, Ewangelię? To są słowa, które my wypowiadamy na mszy świętej.
Kobiety.
Nie.
Mateusz?
Nie.
Celnik?
Nie, celnik nie. Nie. Jeszcze ktoś ma jakiś pomysł?
Ale Panie, nie jestem godzien.
Tak, Panie, nie jestem godzien. Kto wypowiada te słowa?
No to teraz ma co jego sługa albo syn chorował, zaraz w której Ewangelii?
Setnik.
Setnik.
A wiecie, kim był setnik? Był poganinem. Kiedy czytacie dokładnie Ewangelię, to możecie zobaczyć, że... Znaczy, trzeba w ogóle najpierw wiedzieć, że setnik to nie był ktoś, kto nie wiem, miał jedną tunikę. Tak? On był odpowiedzialny za 100 żołnierzy, musiał ich utrzymać. Kiedy czytacie dokładnie Ewangelię, możecie przeczytać, że setnik wybudował Żydom synagogę. Był człowiekiem bardzo bogatym. I wiarę tego bogatego człowieka Pan Jezus pochwalił. I do dzisiaj te słowa my wypowiadamy we mszy świętej. Łazarz, przyjaciel Pana Jezusa, nie był biednym człowiekiem. Pan Jezus często u niego odpoczywał. Józef z Arymatyi, Nikodem, członkowie Wysokiej Rady, to byli bardzo bogaci ludzie, jednocześnie byli przyjaciółmi Pana Jezusa. On im nie mówił, że macie wszystko sprzedać. Celnik, który się nawrócił i powiedział Panu Jezusowi, prawdopodobnie to jest przenośnia. Także połowę mojego majątku rozdaję, a tych, których skrzywdziłem, w czwórnasób wynagradzam. Ale nie powiedział mu Pan Jezus, no ty kolego, za mało, wszystko. No jednak nie. Więc to trzeba niuansować. To co? Popraktykujemy dalej medytację? No tak. To popraktykujemy to. Powzrastamy w tej wolności. No i miłości. To dziękuję. A czy będzie medytacja w chodzeniu teraz?